Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
To jest audycja Srebrne pokolenie. Witamy Państwa serdecznie. Dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista, Anna Rymbas. Dzisiaj temat wirujący. Pani tak. Doktor, wirujący, bo bardzo wielu seniorów skarży się na to, że tak naprawdę już po wstaniu z łóżka albo w ciągu dnia zwyczajnie świat wokół nich wiruje. I co to oznacza?
Rzekłabym, że niewielu seniorów, tylko prawie wszyscy.
No właśnie.
No właśnie.
To jest jakieś schorzenie, czy to jest po prostu jakiś niedobór czegoś? Objaw.
I teraz zobaczcie Państwo. Pacjent przychodzi i mówi, pani doktor, mam zawroty głowy. Dobra, drążymy temat dalej. Zawroty głowy czy zaburzenia równowagi?
Bo rozumiem, że to są dwie inne rzeczy.
I tak, dokładnie, bo zawroty głowy to jest taka sytuacja, kiedy na przykład możemy nawet siedzieć przy stole i zaczyna świat dookoła nas obracać się w jakiś sposób, wirować, przewracać, kręcić, tak? To może spowodować, że mamy oczopląs, czyli nasze oczka biegają z prawej na lewą stronę, tak jak jedziemy szybko pociągiem i ten obraz próbujemy nadążyć za obrazem mijanym. I bardzo często mamy wtedy nudności. To wtedy mówimy o zawrotach. Natomiast to, co częściej spotyka pacjentów, to są zaburzenia równowagi. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy mamy wrażenie niestabilności naszej postawy i niestabilności podłoża, na którym stoimy.
To teraz szybciutko omówmy powody i przyczyny tych obu właśnie
one
schorzeń.
Te dwa objawy mogą mieć bardzo podobne przyczyny. I to jest sprawa bardzo złożona. Rzadko kiedy u seniora jesteśmy w stanie znaleźć jeden powód zawrotów głowy, bądź tylko jeden powód zaburzeń równowagi. Bo wróciłabym do audycji, która była na początku lutego. Jeżeli chcemy mówić o zaburzeniach równowagi, to na przykład powodem mogą być chore stopy. Czyli nasza postawa, postawa naszego ciała może być powodem tego, że my źle chodzimy. Jak źle chodzimy, to też nam się wydaje, że podłoże umyka. Każdy z nas przerobił kiedyś w swoim życiu taką sytuację, że mamy wrażenie, że jest jeszcze jeden schodek do przejścia, prawda? I nagle się zdziwimy, że to już, wie pani o czym mówię, że idziemy i nagle nam się wydaje, że ten krawężnik jest wyższy.
Tak, i seniorzy sami o tym mówią,
dokładnie,
że wiesz, kiedyś się nie potykałam na tym odcinku, a
tak,
teraz wydaje mi się, że ten krawężnik jest ciągle na tym samym poziomie, a ja nie mogę w jakiś sposób na
niego wejść. Dokładnie
i to są
tak,
takie spotkania właśnie,
dokładnie,
z tymi przeszkodami, których kiedyś nie było.
Tak, a te przeszkody tak naprawdę nie są przeszkodami, tylko jest to kolejny powód naszych zaburzeń równowagi. To jest zaburzenie chodu, zaburzenie oceny odległości do jakiejś przeszkody, zaburzenie oceny wysokości jakiejś przeszkody. Pacjentowi się wydaje, że krawężniczek jest niziutki, tak jak jeszcze był 10 lat temu taki niziutki, ale teraz on gorzej podnosi nogę, mhm, i dla niego uniesienie stopy na przykład na 20 centymetrów jest wysiłkiem.
No właśnie, to jest
i on już nie jest w stanie tego zrobić, więc się potyka, prawda?
Ta noga jest już inna.
Jest inna.
Po 65 roku życia, niż jak miał 30.
Dokładnie
i
tak.
W ogóle robił to bezwiednie, prawda?
Nawet jak pomiędzy, ja bym powiedziała, że nawet może być różnica między 65 a 70 rokiem życia, bo w tej nodze będzie słabszy mięsień, bo być może mamy bardziej nasilone zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, bo być może boli nas kolano i jest nam ciężej tę nogę zgiąć, idąc na ten krawężnik.
Zanim przejdziemy do powodów takich zasadniczych, które mogą powodować, że świat wokół nas wiruje, to powiedzmy pani doktor o takich wpływach atmosferycznych. Mamy teraz taki miesiąc, mamy ten czas takiego przesilenia. Styczeń był taki też właściwie nie wiadomo jaki, jeśli nie chodzi o pogodę.
No
teraz też właściwie kręci deszcz, co chwila śnieg, skoki ciśnienia, bardzo silne, atmosferyczne. Potem wiosna, będzie przesilenie, będziemy w marcu, w kwietniu też się tak czuli, że będziemy właściwie non-stop pijani, mówiąc w takim cudzysłowie. Czuję się tak, jakbym chodziła na lekkim rauszu ciągle. To jest powód też, takie ciśnieniowe skoki.
Tak.
Jeżeli ktoś na przykład ma źle dobrane leki na ciśnienie, albo przewyższają te dawki, albo są niedobory w tych dawkach, źle są ustawione. Czy pani się spotkała z czymś takim, że jak na przykład odebraliśmy jakąś tabletkę, zlikwidowaliśmy na przykład całą na rzecz pół lub ćwiartki, to było lepiej?
Tak, bardzo często. Bardzo często. I to jest ważny temat, bo teraz rzeczywiście od połowy grudnia, praktycznie przez cały styczeń i teraz kawałek lutego, pacjenci czują się źle. bo nie mamy ustabilizowanej pogody. Mhm. Nie mamy ustabilizowanej tak naprawdę pory roku. Tak?
Czyli bo lepszy byłby mróz?
No jasne, że tak.
Kilkutygodniowy?
Ale oczywiście, błękitne niebo, trochę mrozu, minus, nawet niech będzie minus 10, to i tak byłoby to zdrowsze niż te plus 2 i te takie siąpienie deszczu, ołowiane chmury na niebie, bo to bardzo deprymuje i źle wpływa nie tylko na seniorów, ale w ogóle mam wrażenie, że na większość z nas.
No i sztorm. No generalnie te wiatry,
tak.
które...
No wiatry to są w ogóle fatalne dla seniora, bo senior wtedy źle... seniorzy, którzy mają chore serce, tak? Czyli mają chorobę wieńcową, czyli niedokrwienie serduszka, mają astmę, mają POHP, to wiatry znoszą bardzo źle. Natomiast wracając do ciśnienia, to jest jeden z podstawowych powodów zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, zbyt niskie wartości ciśnienia. Ogromny problem wśród seniorów. Większość seniorów, którzy zgłaszają się do poradni geriatrycznej, ma rozpoznane nadciśnienie tętnicze. I problemem, myślę, że przez wiele lat u tych seniorów było ustawienie leczenia na dobrym poziomie, żeby te ciśnienia były bezpieczne. Ale pacjent się starzeje. Leki się zmieniają. Zmienia się zapotrzebowanie na dawki leków. I nagle się okazuje, że pacjent ma bardzo niskie wartości tego ciśnienia i potrzebuje mniejszych dawek leków. Proszę mi wierzyć, że to jest bardzo trudne, żeby czasami zrobić to u pacjenta. Ponieważ pacjent się boi zmniejszyć, bo całe życie brał tyle.
No bo tak naprawdę jest operacja na pacjencie, prawda?
Tak, to jest operacja na pacjencie, czyli dużo czasu nam zajmuje czasami wytłumaczenie pacjentowi, że żeby mózg funkcjonował w sposób prawidłowy, żeby nerki funkcjonowały w sposób prawidłowy, żeby pan, pani mogli normalnie żyć i bardziej komfortowo, z mniejszą ilością zawrotów, z mniejszą ilością zaburzeń równowagi po zmianie pozycji. To jest ogromny problem. Tak zwane spadki ciśnienia ortostatyczne, czyli pacjent zrywa się z krzesła, zrywa się z tapczanu i może nawet dojść do upadku w takiej sytuacji, bo się nagle zrobi ciemno przed oczami, ponieważ działa coś, co nazywa się grawitacją i krew z naszego mózgu odpływa do kończyn dolnych, krótko mówiąc tak bardzo opisowo, i przez chwilę mamy deficyt krążenia mózgowego. A dlaczego ten deficyt jest gorszy u seniorów? Bo naczynia, które ma senior, przede wszystkim w mózgu, są mniej ruchliwe i później reagują na bodziec spadku ciśnienia.
Czyli powolutku.
Dokładnie, czyli jak młodemu człowiekowi spadnie nagle ciśnienie, to jego mechanizmem obronnym jest obkurczenie tych naczyń i utrzymanie prawidłowego ciśnienia. A u seniora one się rozszerzają, ale żeby się z powrotem obkurczyć, to troszkę czasu zajmuje.
Dlatego może warto...
Nie walczymy u ciśnienia, u seniora o bardzo niskie tak. wartości ciśnienia. Nie, nie, nie. Bo to jest po prostu dla seniora niebezpieczne.
Warto po prostu wolniej troszeczkę wykonywać pewne tak. czynności, na przykład zwłaszcza po obudzeniu się, po wstawaniu z łóżka. To pani doktor kiedyś w naszych audycjach tłumaczyła,
zawsze
jak to
proszę,
robić.
Posiedzieć chwilunie, posiedzieć chwilę, wyprostować nogi w kolankach, popracować, pokręcić stopami na prawo, na lewo, żeby mówiąc krótko, przepchnąć krew z nogi do mózgu, bo to jest bardzo ważne. I dopiero wtedy wstać. I też nie od razu w ułamku sekundy krok do przodu. Stanąć i sekundę, dosłownie, sekundę postać, złapać ten pion. Jak badamy seniorów, widzicie państwo, też nie ma na to czasu, żeby każdemu seniorowi robić tak zwany test Tinetti, czyli to jest test na równowagę. Ale to widać.
A na czym polega?
To jest na przykład, tam jest kilka takich zadań, które musi pacjent wykonać, czyli patrzymy, jak pacjent wstaje od stołu. Właśnie, czy wstając, jak już wstanie, czy od razu musi usiąść ponownie, bo się zachwiał do tyłu, czy leci do przodu, czy od razu szuka rękoma podpórki, czy w ogóle nie jest w stanie wstać samodzielnie, tylko od razu nachwytem albo podchwytem pociąga na siebie stolik czy biurko, które stoi przed nim, czy opiera się na poręczach i potem w ciągu jakby tych pierwszych trzech sekund prosimy o wykonanie kilku kroków i też w jaki sposób pacjent idzie, czy w tym momencie, jak to określają pacjenci, że rzuca go na boki, czy ma wrażenie, że leci do tyłu, czy nie idzie na szerokiej podstawie, czyli na rozstawionych nogach, bo wtedy jest bezpieczniej, tak? Zobaczcie, jak mamy trójnóg i go złączymy, to na przykład aparat fotograficzny nam runie z takiego statywu, a jeżeli go rozstawimy, to będzie stał stabilnie i tak samo jest z pacjentem. Im szerzej stoimy, tym pacjent się czuje pewniej, bo inaczej ustawia środek ciężkości. Odciąża trochę też wtedy kręgosłup. Może go mniej bolą plecy. Już pomijam z jakiego powodu, ale generalnie to jest dobre, że tak idzie, bo to jest bezpieczniejsze.
Jeżeli pani wykonuje taki test na przykład i on wychodzi źle, negatywnie, widzi pani, że to można powiedzieć od sasa do lasa.
Tak, to pytam się, gdzie jest laska? Mhm. A gdzie laseczka? Nie, bo się wstydzę. Nie ma wstydzę.
Ale to są pacjenci już zdiagnozowani, na przykład, że mieli udar mózżku, czy
nie,
pani już
nie,
coś wie?
Nie, niekoniecznie.
Czy wtedy kieruje pani dopiero na takie badania i oni właśnie zaczynają dopiero swoją historię z szukaniem tego?
Są tacy, co zaczynamy, u których zaczynamy historię, czyli kierujemy na badania, bo dopiero pierwszy raz jakby...
To neurolog wtedy?
Tak. Zawsze wysyłam do neurologa, ale staram się już zlecić badania TK mózgu, rezonans głowy, jeżeli nie mamy do tego przeciwwskazań. Często u seniorów są przeciwwskazania do rezonansu, na przykład stymulator serca, choć wiem, że już teraz też w kardiologii będą takie, które nie będą utrudniały wykonywania rezonansów, ale to jest na przykład duża przeszkoda, prawda? Doppler tętnic domózgowych, czyli sprawdzenie przepływów w tętnicach, które doprowadzają krew do mózgu. I wtedy ja się tak śmieję, że to jest taki pacjent podany na talerzu do neurologa, bo on już idzie z czymś do tego neurologa. Jak już odczeka te pół roku, prawda? To niech już tam idzie z wynikami, żeby ten neurolog też miał większą jasność i łatwość podjęcia decyzji, w jaki sposób może pacjenta leczyć.
I o tych konkretnych już chorobach, które powodują właśnie to wirowanie i to takie właśnie kręcenie się w głowie i te zawroty głowy, porozmawiamy z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską po 14.30. Zostańcie Państwo z nami. To była audycja Srebrne Pokolenie, część pierwsza.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam panią doktor serdecznie w studio, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Dzisiaj rozmawiamy o zawrotach głowy, o zaburzeniach równowagi spowodowanych chorobą, na przykład taką jak zwężenie tętnic szyjnych, albo
prawda?
Na przykład udarem mózżku.
Nie tylko mózżku, w ogóle udarem mózgu lub mózżku.
Mówię o mózżku, bo
to się kojarzy nam z równowagą,
przeczytałam,
prawda?
Przeczytałam o równowadze. Mm-hmm. Ale mm-hmm. I dlatego tak to wyciągam, bo bardzo wielu pacjentów, których znam po udarze właśnie mózżku, no idzie zygzakiem. I często tak. Też są to takie zabawne sytuacje, no bo to widać, że pacjent idzie, no bo tak jakby był pod wpływem, delikatnie mówiąc.
I wszyscy pacjenci
tak mówią.
Bo pacjenta to martwi.
Że
pani
się wstydzą. Wstydzą się
tego,
po prostu,
bardzo.
Bo nie mają wpływu na to. Albo na przykład problemem jest takie szybkie wstanie i odwrócenie się przez lewe lub prawe ramię.
Czyli szybki zwrot.
Szybki zwrot i to też już potem powoduje, że natychmiast jest tracenie równowagi. Pani doktor, no to trudno się żyje z takimi schorzeniami.
Trudno.
I to są po prostu rzeczy, których już nie wyeliminujemy. To już będzie tak.
A teraz proszę Państwa, jeszcze wyobraźcie sobie taką sytuację, że pacjent, który ma zaburzenia równowagi bądź zawroty głowy, które są wieloczynnikowe, jak już żeśmy mówiły, wsiada za kierownicę i jedzie samochodem. I tłumaczenie mu, że to jest niebezpieczne, na to ma jeden argument. Pani doktor, ja w samochodzie nigdy nie mam zawrotów głowy i tam się czuję najlepiej, najbezpieczniej. Jest to jedyny środek lokomocji, który toleruję i on pozwala mi na to, że ja do pani w ogóle przyjeżdżam.
I pani mu wierzy, a on mówi prawdę?
Nie mam podstaw, żeby nie wierzyć.
Aha. To dlaczego tak się dzieje?
Bo się czuje tam bezpiecznie, bo siedzi, czyli jest stabilnie, bo ma, być może w tym momencie jest bez skoków ciśnienia i się nie denerwuje, że musi wsiąść do tramwaju, pociągu, autobusu, na który nie zdąży, bo robi to od 50 lat i wydaje mu się, że po prostu nie ma takiej opcji, żeby coś złego się wydarzyło. Ale to jest duży problem. Ale proszę zobaczyć, to jest dużym problemem jest też to, że jeżeli pacjentowi to zabierzemy, to on samodzielnie wtedy do mnie już nie przyjedzie.
Te zawroty głowy to mogą być na przykład też następstwem infekcji, jakichś urazów, zaburzeń naczyniowych.
Tak.
Często, albo na przykład procesów nowotworowych,
dokładnie.
Z czego sobie też nie wszyscy zdają sprawę, więc
tak
też wyobrażam sobie, że będą wymagać od pacjenta wykonanych wielu badań.
Mogą być też następstwem urazu głowy, zwłaszcza u pacjentów, którzy nawet nie doznali jakiegoś szczególnie silnego uderzenia w głowę, czy upadku jakiegoś, czy nie wiem, wstając gdzieś w coś uderzyli. Ale jeżeli są to pacjenci, którzy przyjmują leki przeciwkrzepliwe, to tak naprawdę jest to zawsze taki pacjent, u którego jakieś krwawienie przymózgowe może być. Czyli też musimy o tym pamiętać. Poruszyła pani ważną rzecz, mianowicie infekcje, czyli zapalenia mózgu bądź zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. One mogą być w każdym wieku. Prawda? Ale też, proszę Państwa, istotne są pacjenci z zaburzeniami równowagi bądź zawrotami, którzy mają problemy kardiologiczne. Czyli pacjent, który ma ciężką niewydolność serca, czyli to serce ma frakcję wyrzutową bardzo niską, nie jest w stanie w sposób prawidłowy pchnąć krwi na obwód również do mózgu, będzie miał zaburzenia krążenia mózgowego nie wynikające bezpośrednio z choroby mózgu, tylko to będzie, w mózgu będzie powikłanie choroby innego narządu, w tym serca, prawda? Jeżeli to będzie pacjent, który ma zaburzenia rytmu serca, z pauzami, on może nawet mieć zawroty głowy z omdleniem, czyli tak, że to serduszko bije na tyle nierytmicznie, że są na przykład przyspieszenia rytmu, a potem zwolnienia, które powodują, że właśnie znowuż jest zaburzenie krążenia mózgowego, prawda? I proszę zobaczyć, jaka ta etiologia tych zaburzeń równowagi i zawrotów głowy jest złożona. Mamy pacjenta, który będzie miał POHP, czyli jest permanentnie niedotleniony, bo ma zniszczone płuca, bo ma astmę oskrzelową.
Zresztą teraz w tym czasie po-covidowym bardzo często.
Bardzo dużo takich pacjentów jest, którzy niestety zebrali fatalne powikłania. I to też będzie się odbijało na krążeniu mózgowym.
A na przykład klimakterium, menopauza, bo też kobiety pytają o takie właśnie.
Ale tam jest inny mechanizm.
No
nie?
Właśnie. Tam jest mechanizm, się łączy z tym.
Tak, bo to się łączy z tymi uderzeniami gorąca, które to z kolei mogą się łączyć ze zwyżką i skokiem ciśnienia, ale też z takim wyrzutem hormonalnym, więc tutaj również złożona etiologia, tak?
Pani doktor, a leki przeciwdepresyjne, bo też są
czy
takie
pytania, powodować
przykład,
zawroty?
Czy mogą powodować zawroty?
Tak.
Albo rozszerzające naczynia krwionośne, na przykład.
No to właśnie te, które rozszerzają naczynia. Środki nasenne zawsze mogą dawać zawroty głowy.
Aha.
I tego się bardzo boimy, zwłaszcza u pacjentów, którzy są uzależnieni od starego typu, czyli od benzodiazepin, gdzie ciężko się te leki odstawia u pacjentów uzależnionych, to zawsze boimy się upadku i zaburzeń równowagi w nocy. Czyli, bo proszę popatrzeć, pacjent senioralny, czy weźmie leki nasenne, czy nie, i tak wstanie w nocy do toalety. No powiedzmy 85% pacjentów wstaje w nocy do toalety nie jeden raz. Więcej niż jeden raz. I teraz ryzyko upadku u takiego pacjenta jest zdecydowanie większe niż u pacjenta, który leków nasennych nie przyjmuje. Z drugiej strony, znowuż mamy ale, bo mamy ale pod tytułem co z pacjentami, którzy mają chroniczną bezsenność, a mają, bo seniorzy generalnie gorzej śpią. Czyli musimy czymś tego pacjenta zabezpieczyć, ale zaczynajmy też od małych dawek, od ostrożnego zwiększania dawki, żeby ten pacjent się przyzwyczajał, żebyśmy mieli gwarancję, że on dobrze ten lek toleruje, tak, żeby... Tłumaczmy pacjentowi, że jeżeli dostaje już lek nasenny na receptę, żeby do tego leku nie dodawał sobie jeszcze leków ziołowych. Bo to jest też nagminne, że pacjenci do preparatów farmakologicznych typowo przepisywanych przez lekarzy psychiatrów, neurologów, przez innych lekarzy, dokładają sobie jeszcze suplementy typu leki, tabletki uspokajające, jakieś tam melisa, waleriana, chmiel, prawda?
Zresztą pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju zioła też mogą powodować takie reakcje nieprzewidziane. Na przykład, nie wiem, no dziurawiec jest też znany z tego, że jemioła na przykład bardzo obniża ciśnienie.
Jemioła obniża ciśnienie, dziurawiec też.
Tak, nie wiemy o pewnych rzeczach, poza tym bardzo niedobrze wchodzi w reakcje właśnie z antydepresantami.
Tak.
I też warto pamiętać o takich rzeczach. Warto zebrać po prostu informacje na ten temat, porozmawiać z kimś, od choćby z, nie wiem, osobą, która sprzedaje te specyfiki.
A to jest w ogóle ciekawe zjawisko, że pacjenci bardziej boją się leków przepisanych na receptę, czyli de facto takiego leku, gdzie ktoś bierze odpowiedzialność za to, że to daje. Przecież ja wypisując lek pacjentowi nie mam założenia, że chciałabym zrobić jakąś krzywdę. Wręcz przeciwnie, bardzo się boję, że ten pacjent może źle tolerować lek. I biorę za to odpowiedzialność. Natomiast suplementy, takie mam wrażenie, że bardzo tak bezkarnie traktujemy te suplementy, jako coś takiego, taką przegryzkę. No, spróbuję, bo może będzie dobrze.
Czy możemy jakoś złagodzić albo usunąć te zawroty głowy na przykład, zanim zaczniemy tą terapię przyczynową? Na przykład brać zwyczajnie, nie wiem, leki, czy są środki na przykład usuwające te zawroty?
Mamy leki, które poprawiają krążenie mózgowe i rzeczywiście jest taka grupa, która troszkę tam, mówiąc krótko, wpływa na naczynia krwionośne w mózgu
bo
i poprawia.
Bo to krążenie się, rozumiem, u seniorów pogarsza. Ono jest gorsze. Tak?
No, pamiętajmy też jeszcze, wiecie państwo, bo jest jeszcze jedna duża przyczyna tych zawrotów, to są zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym, bo one z kolei powodują, że inaczej napinamy mięśnie szyi, że tętnice kręgowe, które przebiegają wzdłuż kręgosłupa szyjnego, jeżeli on jest ze zmianami zwyrodnieniowymi, z przesunięciem kręgów względem siebie, czyli z dyskopatią, to to naczynie pod wpływem ruchu głową, skrętu głową, może również ulegać dodatkowemu zwężeniu, czyli my sobie możemy jeszcze robić krzywdę, na przykład odginając głowę do tyłu. Ja proszę seniorów zawsze w gabinecie i robię to na siedząco, bo się boję, że upadną, żeby właśnie odchylili głowę do tyłu i pytam się, czy na przykład nie zaczynają, mam takie kasetony na suficie, czy te kasetony nie zaczynają falować. Bo i na przykład część seniorów szybciutko prostuje głowę i mówi, o nie, to nie jest dobre. I teraz popatrzcie Państwo, a w domu szafki w kuchni wysoko. I szklaneczka, kubeczek, dzbanuszek wysoko. I teraz ten senior podnosi tą główkę do góry, tak, żeby coś sięgnąć z szafy w kuchni, z szafy w łazience, z szafy w, nie wiem, w przedpokoju. I może w taki sposób też sobie zrobić krzywdę. Czyli najpierw usuwamy takie bariery, starajmy się przynajmniej, o ile to jest możliwe, żeby to, co używamy na co dzień, było na, powiedzmy, takim poziomie dostępne, żeby jak najmniej się schylać na dół i jak najmniej odchylać głowę ku tyłowi. Już mamy, to są banalne rozwiązania. Do tego, jeżeli dołożymy farmakologię, fajnie. Do tego, jeżeli jeszcze dołączymy pewne systematyczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi i mięśnie kręgosłupa piersiowego, to też może być fajne i poprawiające stan ogólny.
Pani doktor, a na przykład, przepraszam, że jedno słowo, takie wejścia do jakiejś, nie wiem, komory tlenowej, pójście na spacer, dotlenienie organizmu.
Ja wolę, żeby pacjent poszedł na
czy
spacer niż
właśnie, do komory. Właśnie, no bo teraz dużo jest tego
typu normobarycznych.
Jest tego mnóstwo, żeby dotlenić, żeby trochę inaczej. Czy to na przykład może być powodem, niedotlenienie na przykład może być powodem takich właśnie zachowań, że ciągle kręci mi się w głowie taki rodzaj, albo właśnie z czym to jest związane.
Teraz mnie pani natchnęła jeszcze, bo pani powiedziała o niedotlenieniu. Owszem, to może być niedotlenienie, ale na przykład wynika z tego, że u osoby starszej jest anemia. Tak? Ale proszę popatrzeć, też osoby młodsze, które są z niedokrwistością, z niedoboru żelaza, czy z niedoboru witaminy B12, czy obficie miesiączkujące kobiety, które permanentnie są niedotlenione z powodu utraty krwi, systematycznej utraty krwi, one również mogą mieć zawroty głowy i czuć się ciągle słabsze, bo nośnikiem tlenu jest hemoglobina i to też może być powód zawrotów głowy. Czyli proszę zobaczyć, ile czynników się na to może składać. Ale tak, ma pani rację, że regularny, i znowu wracamy do wysiłku pewnego, tak? Regularne wyjście na krótki spacer, regularny pobyt na świeżym powietrzu może bardzo poprawić jakość życia nawet pacjenta z zaburzeniami równowagi i z zawrotami głowy, bo go też trochę wytrenuje do tego, tak? Ty pod warunkiem, że ten pacjent wyjdzie na dwór, być może w asyście drugiej osoby, a być może mając w ręku laskę czy kijki do Nordic Walkingu, bo one mu zapewniają stabilizację. Nie wstydźmy się tego.
Bo jest to dolegliwość taka dziwna, ponieważ zgłaszana przez prawie 30% osób dorosłych i wśród seniorów bardzo często występująca właśnie.
Bardzo.
Właściwie seniorzy są zdrowi, nic im nie dolega, ale zawsze w gabinecie, no takie właśnie zawirowania wzrastające właśnie z wiekiem i to już 30% po 65 roku życia. Także te silne zawroty głowy mogą po prostu zaburzać codzienne funkcjonowanie, a jeśli jeszcze senior mieszka sam i wchodzi na te drabinki, stołki, stoliczki, i bo musi na przykład, tak jak pani doktor powiedziała, sięgnąć coś akurat z tej najwyższej, a często jest tak, że no, ludzie nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń. Tam właśnie mieli poustawiane i teraz muszą stamtąd zdjąć. Nie będą przenosić tego wszystkiego niżej. To też jest przyczyna tego, że no, spadają z tych drabin. Także, a na przykład, czy to może też
jeszcze
mieć
oczka, jeszcze pamiętajcie państwo, że dobrze dobrane okularki muszą być.
A właśnie, okulary to była taka końcówka, którą sobie zostawiłam. Okulary, zwłaszcza z tymi podwójnymi szkłami.
Tak, czyli progresywne.
Na które się seniorzy bardzo skarżą. Wolą mieć dwie pary niż jedną, bo to w jednej jednej się po prostu przewracają. Nie dają rady. Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego,
miało
że
być
tam,
lepiej, a jest gorzej.
Tak, tylko proszę zobaczyć. To są okulary tak naprawdę, które wymagają nie tyle ruchu gałką oczną, inaczej, nie tyle ruchu głową, co ruchu gałką oczną. I teraz to trzeba w sobie ten pewien taki odruch wyrobić, bo to jest tak, że siedzimy dosyć sztywno i mamy widzenie na wprost do widzenia dalekiego, czyli tak naprawdę szkła dla krótkowidza, a dolna część szkła jest do czytania, czyli de facto tylko powinniśmy operować okiem. I tutaj część seniorów sobie z tym genialnie radzi, a część ma większe zawroty głowy.
Czyli powinna się nauczyć tego.
Tak,
ktoś
tak.
Powinien, okulista może ich troszeczkę przygotować do tego noszenia okularów, bo często jest tak, że ktoś idzie, wykupuje to na receptę, kupuje sobie oprawki.
A to nie są tanie rzeczy, bo te szkła progresywne są zazwyczaj bardzo drogie.
Dokładnie tak. I potem ten wzrok gdzieś tam ucieka nam. I,
no, i nie noszą pacjenci
tak,
tego.
Nie noszą, zupełnie nie. Pani doktor, tak czy owak dobiłyśmy do brzegu. Mam nadzieję, że te układowe zawroty głowy i te takie właśnie łatwe do zdiagnozowania i te takie trudniejsze też będziemy jeszcze omawiać nieraz przy okazji innych schorzeń, bo są i układowe, i są nieukładowe.
Obwodowe,
kiedy jest ta
tak,
niestabilność,
tak.
Niepewność podczas chodzenia, a taka niepewność, która pojawia się, pani doktor, jeszcze na koniec, dosłownie kilka minut, wraz z wiekiem, która nie jest związana z żadnym udarem mózgu, mózżku, która nie ma nic wspólnego z niedotlenieniem, z mięśnia sercowego, z nadciśnieniem, tylko po prostu jakaś taka w tych ludziach starszych się pojawia kocia niepewność.
Nieporadność.
Tak, nieporadność.
Nieporadność.
Co to, z tym zrobić?
To też jest takie.
Bo to jest widoczne coraz
tak,
bardziej. Ktoś
tak.
był zawsze pewny, ktoś zawsze parł do przodu, ktoś zawsze szybko szedł, a teraz nagle on zwolnił pod każdym względem.
Idzie sylwetka wolniej. Jest bardziej pochylona, zmienił się, środek ciężkości jest położony w innym miejscu, są zmiany wyrodnieniowe tak naprawdę od stóp do kręgosłupa szyjnego.
Tak jakby się czegoś bał.
Tak, bo się boi upadku. Czuje się niepewnie. Boi się, że sobie zrobi krzywdę. Boi się, że wpadnie pod samochód, ponieważ nie ma zdolności dobrego ruchu głową na boki, bo kręgosłup szyjny ogranicza pewne rzeczy. Bo nie dosłyszy, bo nie dowidzi, bo jest mniej pewny, jest mniej sprawny, wie, że jest mniej, że jest wolniejszy i że jak już wejdzie być może na ulicę, to nie przebiegnie nagle, jak zobaczy samochód blisko. Więc na to też się, wiecie państwo, składa wiele rzeczy, tak? A jakby starość powoli zabiera z nas, może nie, chociaż siły witalne też troszeczkę, prawda? Bo my mamy ich mniej z wiekiem, ale zabiera powoli różne funkcje, czyli gorzej widzimy, gorzej słyszymy, gorzej się obracamy. To, co pani powiedziała, że poprosić seniora, żeby zrobił zwrot o 180 stopni, a już o 360, to się zawsze wiąże z jakimś zaburzeniem, z takim wrażeniem, że się zaraz przewróci. Unikają tego seniorzy.
A na przykład zatrucia pokarmowe też mogą być powodem...
Ale wtórnie, to będzie
zawrotów?
Odwodnienie będzie
odwodnienie,
powodem zawrotów.
Właśnie.
I spadek ciśnienia. Odwodnienie. Wracamy do niskiego ciśnienia, prawda? Bo odwodnienie da nam... zatrucie pokarmowe da wymioty, da biegunkę, da ogólne osłabienie. To z kolei może dać nam spadki ciśnienia, a niskie ciśnienie da zawroty głowy. Czyli
hipoglikemia.
No to jest, to jest trudny temat. To w ogóle to jest, to zawroty głowy to jeszcze byłby powiedziałabym, delikatniejszy objaw, gdyby tylko hipoglikemia niebezpieczna dla życia dawała tylko zawroty głowy, ale najczęściej jest tak, że pacjent nagle wpada w hipoglikemię, nagle jest zlany potem, ma kołatanie serca, jest rozedrgany i bardzo często traci przytomność niestety.
Obojętnie poranne zawroty głowy, czy popołudniowe zawroty głowy nie są przyjemne. Pani doktor, my jesteśmy w naszej popołudniowej audycji Srebrne Pokolenie i dzisiaj już na ten temat więcej nie powiemy, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Wszystkie pytania, które państwo kierowaliście, na pewno bez odpowiedzi nie zostaną i my słyszymy się pewnie za tydzień lub za dwa tygodnie z doktor.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Kłaniam się. Anna Rębas.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.